Witam wszystkich bardzo serdecznie w audycji W poszukiwaniu wartości. Dzisiaj pragniemy przypatrzyć się wartościom w kontekście kolejnych dziedzin sztuki, a są nimi malarstwo i grafika. A o tym, w jaki sposób malarstwo i grafika mogą wpłynąć na nasz świat wartości, chcemy porozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, panem Henrykiem Lasko, malarzem i grafikiem. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Pan Henryk Lasko ukończył Politechnikę Rzeszowską o specjalizacji pedagogicznej i informatycznej. Należy do Związku Polskich Artystów, Malarzy i Grafików oraz do Międzynarodowej Grupy Twórczej Złota Linia. Ulubioną techniką malarską naszego gościa jest akwarela, ale posługuje się również gwaszem, akrylem i olejem, a w rysunku piórkiem i ołówkiem. W grafice ulubioną techniką jest monotypia. Pan Henryk jest laureatem kilkudziesięciu nagród i wyróżnień w dziedzinie malarstwa, zwłaszcza w konkursach akwarelowych. Oczywiście pan Henryk za swoje osiągnięcia w pracy twórczej i pedagogicznej był wielokrotnie uhonorowywany. Przede wszystkim został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi i odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Panie Henryku, wieloma tytułami pan został uhonorowany. Myślę, że tutaj musielibyśmy się umówić na następną audycję, która by tyczyła właśnie tych wszystkich zasług. Natomiast, panie Henryku, dzisiaj spotykamy się tutaj w studio po to, aby porozmawiać o wartościach w malarstwie. I myślę, że razem ze słuchaczami jesteśmy ogromnie ciekawi, jak to malarstwo, z którym mamy kontakt codziennie, czy są to wielkie dzieła sztuki, czy takie mniejsze, to nie ma znaczenia. My mamy do czynienia ze sztuką niemalże cały czas. Jak ta sztuka, jak malarstwo czy grafika może wpływać na nas?
Wartości malarstwa to jest pojęcie bardzo szerokie i zdajemy sobie sprawę z tego, że ja na spotkaniach, na warsztatach, na lekcjach mam o wiele łatwiej na to odpowiadać, dlatego że wtedy sobie oglądamy reprodukcję, dokonujemy analizy sztuki i te wartości jakby same się ujawniają. A tutaj w studio dam sobie radę, dlatego że będę się powoływał na dzieła, które znamy i od razu na samym początku powiem o wartościach formalnych malarstwa, bo oglądamy sobie reprodukcję w internecie, jesteśmy w muzeum, stoimy przed oryginalnym obrazem, jesteśmy w galerii, na ulicy jesteśmy, bo plakat to też sztuka ulicy i zastanawiamy się przede wszystkim, ja przynajmniej jak jestem w muzeum, mnie interesuje kolor, czyli harmonia, kontrast kolorów danego dzieła, nasycenie, czy ciepły, czy chłodny. Światłocień, czyli takie relacje między światłem a cieniem. Kompozycja, to jest bardzo ważna w każdym obrazie, czyli układ elementów na płótnie i czy to jest równowaga, czy dynamika. Faktura mnie bardzo interesuje, nie można dotykać, ale to widać. Dobrze oświetlony obraz pokazuje sposób nanoszenia farby przez artystę. Perspektywa, czyli głębia, to jest bardzo ważna sprawa, czyli pierwszy plan, drugi plan, albo taki dekoracyjny, płaski, bez żadnego planu, bez żadnej perspektywy. Format to jest bardzo ważne. Ja lubię bardzo malować na kwadracie. Wartość formalna to też format, czy obraz jest miniaturowy, czy duży i tak dalej. Druga sprawa to wartości wyrazowe. Wartości wyrazowe malarstwa przejawiają się przede wszystkim w emocjach, które my widzimy, a które przekazywane jest przez dzieło. Na przykład Picasso, Guernica. No to mamy emocje od razu na samym początku w trakcie oglądania. Wartości estetyczne, czyli piękno dzieła wizualne, czyli spójność elementów, jakieś jasności barw, różnorodne cechy. Styl unikalny danego obrazu, na przykład Van Gogha i cała jego twórczość. Natomiast są takie wartości, które teraz chciałbym powiedzieć, że one dla mnie i dla wielu ludzi są najważniejsze. Wartości symboliczne i kulturowe, czyli te wartości też emocjonalne i osobiste, które idą od inspiracji artysty, a kończą się na odbiorze widza przez wszystkie wieki, bo takim obrazem, o którym chciałbym powiedzieć, to jest Powrót syna marnotrawnego Rembrandta. Dlatego, że uważam, że rozumienie wartości w malarstwie wymaga przede wszystkim i wrażliwości estetycznej, ale też jakiejś tam przynajmniej minimalnej wiedzy o technice i historii sztuki. I obraz, o którym króciutko powiem, to jest powrót syna marnotrawnego, przypowieść biblijna, znamy, Łukasz, księga 15, wiersz od 11 do 32. I taką przypowieść czytał Rembrandt, gdy zaczął się zastanawiać, jak to dzieło namalować. Jest to dzieło naprawdę głęboko duchowe, ukazuje temat i przebaczenia, i miłosierdzia. Gdyby trzeba było nazwać ten obraz, to najlepiej by było nazwać miłosierny ojciec, a nie syn marnotrawny, no bo środkiem ciężkości jest to przebaczenie, więc ta skrucha, odkupienie, kompozycja tego obrazu jest fantastyczna. Rembrandt mistrzowsko operuje światłem, kieruje przede wszystkim to światło na kluczowe postaci, czyli na ojca i syna. Jak on to uchwycił? Pokazał kontrast między jasnością a ciemnością, nadał obrazowi dramatyzmu, podkreślił wagę, tło jest mroczne, ale postacie to tak. Ojciec i jego czuły gest. Dłonie, jak sobie przypominamy, spoczywają na ramionach syna. A jak mogą spocząć na ramionach syna? Syn musi klęczeć, a więc klęczy na schodach. Syn marnotrawny pochyla głowę, my nie widzimy jego twarzy. Obdarta odzież i symbolizuje to wszystko upokorzenie, pokorę. Pozostali obserwatorzy, na pewno starszy brat, my wiemy, jakie miał pretensje do ojca, że brata, który roztrwonił majątek, przyjmuje honorowo i tak dalej. Ale mnie najbardziej interesuje technika i styl. Obraz jest jednym z ostatnich dzieł Rembrandta. Zawsze jak na niego patrzę, to jest po prostu, no, oceniam ten realizm, emocje. Jest to głębia psychologiczna najwyższego lotu. Powrót to jest taka medytacja nad ludzką kondycją, nad grzechem, nad żalem, nad odkupieniem. I ta wzruszająca prostota tej sceny trafia do serca każdego, niezależnie od jego światopoglądu, religii itd. To jest jedno z najważniejszych dzieł Rembrandta. I kiedyś na zajęciach miałem takie pytanie o format tego. No ja wtedy nie wiedziałem. Powiedziałem, że na pewno 2 metry i wcale się nie pomyliłem. 2 metry wysokości, 2,62 i szerokość 2,5, czyli jego rozmiar pozwala widzowi poczuć się częścią tej intymnej duchowej sceny. Znajduje się oczywiście dawno w Leningradzie, a teraz w Sankt Petersburgu w Rosji. Czyli my tak za bardzo się nie wybieramy tam, żeby oglądać oryginał, ale można sobie wygooglować i zobaczyć i ocenić, że przykład tego jednego obrazu pokazuje, że wartości malarstwa dla każdego są ogromne, a to przecież tylko jest jedno dzieło, a my tych dzieł moglibyśmy analizować dużo. Ja powiedziałem przed audycją siostrze, że ja bardziej się czuję kompetentny mówić o wartości malowania, a nie wartości malarstwa, bo wartości malarstwa występują w trakcie malowania. Ja mam doświadczenie od 1971 roku, kiedy zacząłem pracować tutaj niedaleko na Basztowej w ćwiczeniówce i w studium nauczycielskim.
Właśnie pan Henryk tutaj wspomniał o tym, że dla niego bardziej cenne jest mówienie o tej kwestii malowania, czyli tego spojrzenia od strony artysty, co jest, myślę, dla nas bardzo ciekawe. I tutaj właśnie chciałam, nawiązując też do tego obrazu Rembrandta, o którym pan Henryk powiedział, wskazał tutaj na kilka bardzo ważnych i cennych elementów, ponieważ w tym obrazie Rembrandta oczywiście obraz jest malowany na podstawie tekstu, konkretnego tekstu. Tutaj mamy tekst ewangeliczny o synu marnotrawnym. Natomiast wskazał na światło, na cień, na kolory. I tutaj, panie Henryku, już nawiązujemy do pana malarstwa, ponieważ w pana malarstwie bardzo cenne są właśnie kolory, cienie. Pan nawet kiedyś, chyba udzielając wywiadu, powiedział: staram się, żeby moje obrazy były barwnymi poematami, których najważniejszym bohaterem jest światło i kolor. I tutaj muszę państwu powiedzieć, że jeżeli państwo nie widzieli obrazów pana Henryka, to zachęcam do tego, aby rzeczywiście ich poszukać, ponieważ tematem obrazów jest głównie przemyśl, chociaż oczywiście martwa natura również. Natomiast jeżeli się nie mylę, to impresjonizm tutaj dominuje. Natomiast ten kolor, wyraz i właśnie ten cień jest bardzo ważny. I tutaj pan Henryk, mam nadzieję, nam się podzieli od strony właśnie tego malowania, dlaczego ten cień, ten kolor jest tak ważny i w jaki sposób on też może wpłynąć na nas, tych odbiorców.
Tak jak już siostra powiedziała, ulubionymi technikami rysunkowymi i malarskimi to są u mnie akwarela i monotypia. Monotypia jako technika graficzna i tak dalej. I od 50 lat największą moją pasją jest jednak akwarela. Dlatego, że ja studiuję dzieła klasyków tej techniki, wciąż eksperymentuję, poszukuję nowych środków wyrazu. Najczęściej maluję taką techniką a la prima, to znaczy trzymam kilka pędzli w garści, wcześniej szkicuję miękkim ołówkiem w plenerze i później posiłkuję się własnoręcznie wykonanymi fotografiami i zazwyczaj to są fotografie czarno-białe, bo kolor sobie sam później ustalam, ale to, co siostra wspomniała, fotografia czarno-biała daje właśnie przejście tonalne i czasem jest tak, że o wiele lepiej oddziaływuje dzieło sztuki, gdy tych kolorów nie ma za dużo. Ja staram się po prostu wybierać najlepsze ujęcia Przemyśla, bo kiedyś przez 5 lat uczestniczyłem w plenerach w Brekowie na Słowacji i w Kolbuszowej też przez 5 lat i tam malowaliśmy wiatraki, malowaliśmy po prostu pejzaże, ale szybko się przekonałem, że Przemyśl jest szczególnie wdzięczny, jeśli chodzi o rysowanie i malowanie, nasza architektura miejska i moje akwarele pokazują ten świat przetworzony, to znaczy ja akwarele robię i małe i duże. Ostatnio kiedyś robiłem duży cykl akwarel na odpowiednio zagruntowanych płótnach 80x80. Miałem problem, jak to później utrwalić, bo akwarelami na płótnie za bardzo się nie maluje, a tu chodzi o to, żeby kiedyś to było trwałe. Na szczęście wymyśliłem sposób utrwalania werniksem damarowym końcowym i te akwarele były wielokrotnie eksponowane i w muzeum w Przemyślu, i na zamku. Niektóre po prostu prace przetworzone. Staram się to tak organizować, żeby pokazać również młodzieży i na prowadzonych przeze mnie warsztatach, na przykład na Karmelu, żeby pokazać swoją pracę. I dlatego mam trochę doświadczenia, jeśli chodzi o rozwijanie pasji u innych, dlatego że pracowałem, tak jak już zacząłem, w studium nauczycielskim na Basztowej i na Łukasińskiego. Bardzo ciekawa praca w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących i o dziwo ja tam jeszcze pracuję. Kiedyś wywiesiłem na ścianie koło pracowni takie motto Jana Pawła II: wymagajcie od siebie, choćby od was nikt nie wymagał. Okazuje się, że to w dalszym ciągu wisi i jest to takim mottem, żeby pokazać, że nauczyciel bardzo ceni sobie, gdy uczeń coś wymaga od siebie i coś próbuje po prostu. No a w malarstwie jest to bardzo ważne, żeby nie kopiować, tylko żeby tworzyć coś nowego. Ja prowadzę warsztaty tutaj w Przemyskiej Bibliotece Publicznej i muszę powiedzieć, że to łączę, bo to dla maluchów łączę z teatrem na patyku, z czytaniem bajek i tak dalej, ale te ćwiczenia ilustracyjne, które przeprowadzam, bo przychodzą i półkolonie, i zimowiska, i ze świetlicy, to jedna najważniejsza refleksja, że ta sztuka dziecka się ujawnia. I bardzo mnie to ucieszyło, bo siostra była akurat w tej pracowni i widziała pracę uczniów, które są naprawdę na wysokim poziomie.
Tak, potwierdzam, że są na bardzo wysokim poziomie i to jest niesamowite, że pan Henryk łączy tutaj swoje umiejętności też pedagogiczne, bo jak państwo słyszeli w tej prezentacji na początku, tej małej charakterystyce pana Henryka, samej osoby, to tam wybrzmiało, że jest pedagogiem, jest informatykiem. I to jest też takie wyjątkowe, że przyszedł czas, że tą pracę też pedagogiczną mógł wykorzystać przy tej swojej pasji malowania. I tutaj, panie Henryku, zanim jeszcze powiemy o tych warsztatach dla dzieci, ja bym chciała wrócić jeszcze do tej historii, jak to się stało, że informatyk stał się malarzem. Przypuszczam, że mówiąc też o tych wartościach od strony twórcy, ciekawą sprawą jest, jak ten informatyk odkrył wartość malarstwa. Jak to się stało?
chronologicznie wyglądałoby to tak, że kiedyś w studium nauczycielskim w Rzeszowie chodziłem na zajęciach plastyki i wtedy zacząłem sobie malować. Miałem zajęcia plastyczne w szkole, ale malowałem do szuflady i w pewnym momencie zdecydowałem się wysłać swoją pracę na taki konkurs wojewódzki Region w barwie i formie, bo wtedy Przemyśl był miastem wojewódzkim. No oczywiście, jak się dowiedziałem, że zająłem pierwsze miejsce, początkowo nie uwierzyłem, później uwierzyłem w siebie i zacząłem malować i wykorzystałem to, że mogłem wysyłać po prostu na różnego rodzaju konkursy. I moje akwarele wysyłałem na konkursy, są organizowane konkursy naszego Strońskiego w Przemyślu i Strońskiego w Rzeszowie. I tam tutaj w Przemyślu dostałem wyróżnienie honorowe, w Rzeszowie corocznie jestem wyróżniany i nagradzany i to mnie mobilizuje do tego, żeby nie odstawiać palety, pędzla, tylko malować. Ta technika akwareli jest bardzo kapryśna, dlatego że łatwo się domyślić, że nie wszystko to wychodzi, nie wszystko publikuję, nie wszystko wysyłam, ale czasem się uda, że to rozlewanie farby przypadkowe, ono bardzo dobrze wpływa później na efekt końcowy. Ja muszę powiedzieć, że nie tylko Przemyśl, bardzo często robię zadymki jazzowe, czyli mówiąc inaczej, raz w roku w okresie Mikołaja, są tak zwane Mikołajki jazzowe w Centrum Kulturalnym i tam po prostu próbuję sobie szkicować, robić zdjęcia. I muszę się pochwalić, że Janusz Skowron, mój przyjaciel z Nowego Jorku, zrobił kiedyś wystawę indywidualną, później powtórzyła to pani Magdalena Betleja w Towarzystwie Muzycznym na Jesieni Muzycznej. I ta zadymka jazzowa jest wykonywana w technice monotypii. Monotypia bardzo, to jest odbitka, graficzna technika, ale tak samo kapryśna jak akwarela. Po prostu nie wszystko się udaje, ale jest to bardzo ulubiona dla mnie technika taka i zarówno akwarela, jak i monotypia są prezentowane na kalendarzach corocznych drukowanych w Urzędzie Miejskim. To też troszeczkę pobudza.
Przypuszczam, że te utwory, które powstają, ta zadymka jazzowa, to przy rytmach jazzowych?
Tak, dlatego, że to tło takie muzyczne to są taki spokojny jazz, dlatego, że to wtedy jakoś tak człowiek się wycisza, a jednocześnie jest to niezła inspiracja.
Czekam na ciebie, abyś odnaleźć mnie mógł. Mnie mógł. Stoję spokojna i pragnę, byś był przy mnie tu. Przez wiele lat szlifowałam me serce, by je tobie dać. Goiłam rany, leczyłam zranienia, byś mnie w pełni miał. Mnie w pełni oczyszczam me serce z kłamstw, bo jestem stworzona do
tobą chcę dzielić mój świat. Dziś darem dla ciebie i tylko dla ciebie nareszcie mogę się stać. Nie boję się zranień, bo miłość prawdziwa zabierze mi każdy strach. Łagodna i czuła, troskliwie, spokojnie oczyszczam me serce z kłamstw. Bo jestem stworzona do piękna i z piękna i z tobą chcę dzielić mój świat.
Ja jeszcze chciałam zapytać o sam proces tworzenia. Co panu tak osobiście daje malowanie?
Ja powiem tak, że daje mi to, co teraz możemy powiedzieć w ogóle o wartościach malowania. Mianowicie potrafię przekazać myśli i emocje innym ludziom. Czyli poprzez dzieło przekazuję swoje myśli i emocje. To, co powiedziałem wcześniej, tworzę sztukę w grupach. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli ja prowadzę warsztaty na Karmelu albo prowadzę warsztaty w bibliotece dla dzieci, to ja jednocześnie tworzę, dlatego że nie chodzę ze wskaźnikiem i nie opowiadam, tylko pokazuję, że ten sam temat ja będę też realizował i bardzo mnie to cieszy, jak uczeń mówi, o, panu się na razie nie udaje. No dobrze, ale może po jakimś czasie jakoś zobaczymy. Każdy obraz, który zrobi uczeń, musi być na wystawie, nawet jeśli on sam twierdzi, że nieudany. Dlatego, że to jest taki proces na rozwijanie cierpliwości, uczy skupienia, wytrwałości. Ja mówię i o sobie, i o uczestniku. Poza tym, nigdy tak nie ma, że mamy rozwinięte do 100% umiejętności. My się uczymy na bieżąco techniki, perspektywy, teorii barw. Mało tego, my się uczymy od dzieci, że dziecko po prostu na niektóre rzeczy nie zwraca uwagi, dzieci sobie malują, dlatego ta sztuka dziecka jest taką sztuką, którą można odwzorowywać. Starsi już malują zupełnie inaczej. Ja bym powiedział tak, że to wyrażanie emocji, to co siostra wspomniała, że te uczucia i emocje wyrażam poprzez kolor, poprzez formę, poprzez fakturę, to jest taka chęć, żeby stworzyć coś unikalnego, które się wyróżnia jednak na tle innych, a to się nie zawsze udaje. I dlatego ja, prowadząc zajęcia na Karmelu, daję ludziom na samym początku takie 33 porady, one są znane już od dawna, moje 33 porady do malowania. I ja nie będę teraz czytał żadnych porad, ale powiem tak, że zawsze zachęcam, żeby inspiracją do tworzenia była natura, własna fotografia, ale najlepiej czarno-biała, a nie kolorowa. Dlaczego? Dlatego, że ktoś, kto ma fotografię przed sobą, kolorową, cały czas będzie się zastanawiał, czy trafia w kolory. A przecież my nie robimy w tej inspiracji, nie chcemy, żeby to była kopia tego, tylko to, co nas ma pobudzić, a to, co my tworzymy, to ma być lepsze od fotografii, lepsze od danego dzieła, fragmentu i tak dalej. Czyli najlepiej by było czarno-białe, bo sobie wtedy spokojnie sami dobieramy kolory. Ja zachęcam, żeby malować całościowo, tak jak ja to robię. Najlepiej w takiej kolejności. Najpierw żółte i zbliżone do żółtego, później czerwone, a na końcu niebieskie. I wystarczy te trzy kolory w odpowiednich proporcjach zmieszane i to mamy całą paletę. Także kupowanie bardzo dużej ilości farb mija się z celem. Wystarczy mieć żółtą, czerwoną, niebieską, oczywiście białą i troszeczkę czarnej i mamy po prostu cały komplet, ale zachęcam też do ćwiczenia do kilku godzin dziennie, dlatego że te plenery, warsztaty mają to do siebie, że nawet człowiek nie zdaje sobie sprawy, że uczestniczy właśnie, tak jak na siłowni, godziny lecą, a my sobie coś tam robimy i tak dalej. Ja chciałem powiedzieć, że zawsze trzeba akceptować swoją porażkę, dlatego że to, co my widzimy, to widzimy efekt końcowy, a my nie widzimy tego, co artysta tam miał na biurku, na palecie, jak on się męczył i tak dalej, bo on tego nie zostawił. Po prostu akceptować trzeba porażki, wszelkie niepowodzenia, a najlepiej to wziąć, odłożyć ten obraz i malować od nowa, dlatego że poprawianie takiego obrazu to jest takie umęczone dzieło i to nigdy nie wychodzi już później, to się przekonałem. Teraz, czy korzystać z książek czy blogów? Bardzo zachęcam korzystać, ale już na przykład z YouTube? Niekoniecznie. Proszę sobie wyobrazić, że włączymy naukę malowania na YouTubie, godziny lecą, a on tam dalej miesza farbę, pokazuje sobie po prostu obrazy. Za ten czas można naprawdę zrobić swój własny obraz i pokazać, że wychodzi to lepiej. Po prostu trzeba wystawiać swoje prace, nie bać się, to też podpowiadam, dyskutować na temat swoich i innych prac, dyskutować o wartościach malarstwa, ale posiłkować się konkretnymi, dobrymi reprodukcjami, a takich teraz nie brakuje. No i tutaj zachęcam słuchaczy, bo może niektórzy już mieszają kolory i próbują malować swoje prace. Naprawdę, spróbujcie skorzystać z mojej pomocy. To znaczy napisać w internecie Henryk Lasko, to od razu tam będzie adres do mnie, lasko@onet.pl i kto ma Facebooka, na Messengerze od razu możemy rozmawiać na temat sztuki i kultury artystycznej, a zachęcam, skoro już jestem, korzystam z okazji, myślę, że siostra pozwoli, że powiem, czym zajmujemy się na Karmelu. Na Karmelu malujemy kwiaty, martwą naturę, jesienny las, pejzaż miejski, pejzaż wiejski, prawda? Żaglówki, kościółki, kapliczki, wiatraki, cerkiewki. To nie jest takie trudne. No, ale pejzaż miejski, który będzie niebawem, czyli Karmel, Zamek Kazimierzowski, czy to, co wspomnieliśmy, jazz, koncert, czy jakaś kapela uliczna, czy kawiarnia, ludzie w deszczu. To są takie tematy, które ja podpowiadam, żeby malować. Mało tego, ja mam dużo takich inspiracji, że można sobie wybrać jakąś widokówkę, złamać na pół, od razu jest kwadrat, prawda, i zacząć malować nie tylko akwarele, monotypie, to co mówiłem, tylko malujemy akrylem. Akryl to jest odpowiednik farb olejnych, ale przy takim malowaniu ma bardzo duże, ciekawe własności. On wysycha pod pędzlem i można nieudaną rzecz zamalować, a zamalować nawet i cały obraz, jeśli jest czas, i malować od początku. Także ja pokazuję na bieżąco ten cały warsztat i zachęcam do skontaktowania się z Fundacją Karmelicka 1, a tam są telefony, i do zobaczenia na zajęciach na Karmelu.
Tak, to jest wspaniała propozycja dla wszystkich, tutaj żeby Państwo mieli tą świadomość, że właśnie zaproszenie kierowane jest przede wszystkim do dorosłych, którzy zechcą jeszcze ten swój talent może rozwinąć, a może nawet odkryć. Natomiast Panie Henryku, jeszcze słowo bym chciała wrócić do warsztatów, które odbywają się u nas po sąsiedzku, w Bibliotece Miejskiej w Przemyślu. Ja szczerze mówiąc, jak tam poszłam, to byłam zachwycona tym, co tam mogłam zobaczyć, ponieważ no, tam są prawdziwe dzieła sztuki i mówię tutaj o tych dziełach sztuki, które powstają i wychodzą spod rąk dzieci. I to jest takie piękne, że Pan też uczy tych wartości w malarstwie najmłodszych, ale nie tylko. Tutaj wybrzmiało, że łączymy tą sztukę razem z teatrem, I chciałam zapytać o to, w jaki sposób, skąd pomysł w ogóle na to, żeby łączyć sztukę, właśnie te warsztaty plastyczne, z teatralnymi? W jaki sposób też pan łączy właśnie tą sztukę ze słowem?
Przekonałem się, że zresztą znamy to w szkole, no dzieci dostają kredki, pani mówi malujcie to albo malujcie konkretnie coś, no i te dzieci malują później ładnie i tak dalej. To nie daje satysfakcji. Tutaj dziecko przychodzi do teatrzyku, od razu do teatru, no i przekonuje się, że nie ma żadnych aktorów, bo to właśnie dziecko będzie aktorem. No i jak już przykładowo z desek teatru na patyku w bibliotece od lat nie schodzą dwie sztuki. Przygody Burka z podwórka i Czerwony kapturek. I to wystarczy, dlatego że przyprowadza dziecko mama i mówi, że ona no, była kiedyś aktorką, a teraz jej dziecko jest. I pokolenia się zmieniają, sztuka zostaje, ale to jest taki jakby taka zaczepka, że dziecko po prostu uczestniczy w teatrzyku, poznaje sztukę, nawet jak zna, to doskonali tą sztukę, ale ma już wcześniej opracowane zadanie. Ma zrobić plakat. I to jest zupełnie inaczej. Gdy dziecko dostałoby kartkę i jakąś ilustrację, poszłoby to, powiedziałbym tak, zupełnie w innym kierunku. A tutaj bezpośrednio dziecko trzyma kartkę, oglądając sztukę i od razu się zastanawia, no co na tej kartce zrobić. To połączenie jest sensowne, a to, że ktoś może powiedzieć, no jak to sztuka, kiedy próby? Nie ma żadnych prób. Ja czytam daną sekwencję, dziecko powtarza i ta grupa po prostu wykonuje pracę. Natomiast ja całą uwagę skupiam na fakt, jak zrobić, żeby później te wytwory prac jakoś tak no, nie były w szufladzie na jakimś parapecie, tylko żeby to było eksponowane. Że inni, gdy przyjdą, żeby zobaczyli, jak poprzednicy robili to samo zadanie, czy podobne i tak dalej. I dlatego to, co siostra wspominała, no to ja najładniejsze prace, nie ukrywam, że najładniejsze, mam wyeksponowane i ładnie oprawione i na takich tekturach, także dziecko przychodzi i od razu widzi, że ten temat, który będzie dzisiaj realizowany, był realizowany rok temu, 10 lat temu, bo tam są daty i dziecko widzi, że po prostu no, musi zrobić jeszcze lepiej. I dlatego warto, żeby takie rzeczy gromadzić. Poza tym, jak się coś dzieje w bibliotece, to ja robię plakaty. I taki plakat, on później jako wizualny no, jest elementem jakby kroniki placówki, bo nie organizujemy niektórych rzeczy tak corocznie, natomiast corocznie organizujemy tak zwaną Andersenadę. No i tam z tych baśni Andersena wszystko, co można było, to już na plakatach umieściłem, a przy okazji przeczytałem. Także trzeba czasem nadrobić straty i czytać również i powieści dla dzieci, dla młodzieży.
Tak, to jest niesamowite, że pan Henryk, tak jak państwo słyszą, łączy te wszystkie swoje umiejętności, zarówno pedagogiczne, ale też właśnie tą pasję malowania. Natomiast ja tutaj jeszcze się podzielę, jak byliśmy wspólnie, przechodziliśmy tym labiryntem, który stworzony jest w Bibliotece Miejskiej, a na ścianach wiszą prace pana Henryka, wskazywał mi na różne swoje prace. I tam zauważyłam, że też te umiejętności techniczne, te matematyczne wybrzmiewają, ponieważ w tych pracach, jak pan Henryk mi tłumaczył, że bardzo ważne są wyliczenia i tutaj ma jakiś tam swój sposób, żeby tymi wyliczeniami też zatrzymać przechodnia i właśnie zatrzymać go na tym swoim obrazie. To wszystko ma wartość i tak jak tutaj mogliśmy z tej audycji wywnioskować, że twórca, który daje obraz, on przekazuje też to, co pan Henryk powiedział, swoją emocjonalność, swoje przeżycia. Domyślamy się, że twórca tworzy integralną część ze swoim dziełem i my to czytamy. My, siedzący z drugiej strony, czy spoglądający, przechodzący przez korytarze z wystawami, czytamy te dzieła i też to oddziaływuje w jakiś sposób na nas, na naszą emocjonalność. Ale tak jak pan Henryk powiedział, również uspokajamy się, To wywołuje w nas pewien spokój, pewną harmonię. To wszystko ma wpływ, a to, co też pięknie wybrzmiało przy tych warsztatach dziecięcych, żeby nie bać się porażek. I to jest takie świetne, że też ta twórczość, to tworzenie, ten proces tworzenia dzieła może też kształtować nasz charakter. I też uczymy się przekraczać te wszystkie porażki, które może w przyszłości będą przed nami. Także słyszymy, że zarówno proces tworzenia obrazu, jak i z drugiej strony my patrzący na obraz, podziwiający obraz, to wszystko może wywołać w nas dużo emocji, ale też ma ogromny wpływ na kształtowanie naszego świata wartości. Więc chyba na koniec, panie Henryku, warto zachęcić też wszystkich słuchaczy do tego, żeby się nie bali też spoglądać na obrazy, mimo tego, że czasami może być tak, że po prostu powiemy, nie rozumiem tego dzieła, to mnie przerasta, ale warto nie rezygnować, a może nawet wziąć za pędzel i spróbować samemu coś stworzyć.
Tak, dlatego że udało mi się kilka znajomych namówić i widzę ich pracę na Facebooku, już wyeksponowane, czyli patrzcie się, jak to ładnie wygląda. Zachęcam, jeśli ktoś nawet nie myśli o warsztatach na Karmelu, to zachęcam do odwiedzenia Przemyskiej Biblioteki Publicznej, drugie piętro, pierwszy budynek, a przede wszystkim zachęcam na moją stronę internetową, gdzie pokazuję około 1000 swoich prac i byłbym bardzo zadowolony, gdyby ktoś napisał do mnie, czy powiedział coś na temat mojej sztuki. Być może, że komuś to się wydaje nieistotne, ale ja korzystam ze wszelkich rad, porad, jeśli chodzi o sztukę, kulturę artystyczną, a zwłaszcza korzystam z porad, jeżeli chodzi o techniki rysowania i malowania. Dziękuję serdecznie.
Ja również dziękuję, panie Henryku, za to, że pan zechciał odwiedzić nasze studio, że zechciał podzielić się swoim doświadczeniem malowania i też dziękujemy za tą aktywność i te wszystkie inicjatywy, których pan się podejmuje, a ja się przyłączam do tego zaproszenia, zarówno do kontaktu z panem Henrykiem, ale także do odwiedzenia Biblioteki Publicznej w Przemyślu, ponieważ ekspozycje są przepiękne, a ja tylko dodam, że odkąd zobaczyłam obrazy pana Henryka ilustrujące Przemyśl, ten impresjonizm, to zaczęło mi się coraz bardziej podobać w tym Przemyślu, ponieważ Przemyśl w kolorach, naprawdę Przemyśl kolorowy i słoneczny. Więc bardzo serdecznie jeszcze raz, panie Henryku, dziękuję za to spotkanie i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję.